po sąsiedzku.
W audycji po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Wojna w Ukrainie, rosyjska agresja to temat, który dominuje przekaz informacyjny i dyskusje na całym świecie. To także wydarzenie, które wpływa na życie ludzi i działalność instytucji i organizacji także poza granicami Ukrainy. W dzisiejszym więc programie powiemy m.in. o spotkaniu poświęconym wydarzeniom wokół Ukrainy, które odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku. Spotkamy się także z nowo wybranym przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Bazylim Siegieniem. Będzie także o obchodach dwóch jubileuszy, 30-lecia powstania Związku Ukraińców Podlasia oraz obchodzonym w roku ubiegłym także 30-leciu czasopisma Nad Buchą i Narwoju, którego redakcja wydała właśnie jubileuszową publikację. A rozpoczynamy od spotkania z politolożką z Politechniki Lwowskiej, dr Dominiką Rosłoń, która obecnie przebywa na stażu na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas spotkania studenci oraz inne zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, możliwych scenariuszach wydarzeń, a przede wszystkim powodach rosyjskiej agresji, o czym mówi dr Rosłoń.
Rosji chodzi o odnowienie swoich wpływów. Ona nie może się jednak pogodzić, że państwo, które kiedyś należało do części Związku Radzieckiego, chce prowadzić zupełnie jakąś niezależną, oddzielną politykę i właśnie Rosja nie jest w priorytetach tej polityki. Teraz Ukraińcy mają wspólny interes, chcą właśnie ocalić swoje państwo. Można tak powiedzieć, po prostu ocalić i potem iść do Europy, budować demokratyczne państwo. Teraz Ukraina jest zmotywowana i uwierzyła w siebie, że ona rzeczywiście może być oddzielnym, niezależnym państwem, że zdoła wygrać z Rosją, osiągnąć jakieś swoje cele i umocnić przede wszystkim swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Ukraina by chciała zachować integralność swojego kraju, wszystkie swoje terytorium, odzyskać anektowany Krym, tak samo, żeby Donbas był bezpieczny i był na terytorii Ukrainy. Ale w miarę postępu tego konfliktu, tej wojny, ja nie mogę do końca być pewna, że tak będzie. Możliwe, że z czasem będą iść na jakieś ustępstwa.
Ta droga właśnie, jest to otwarta niby szansa, furtka do takiej integracji europejskiej, ale czy to jest rzeczywiście możliwe dla Ukrainy?
Myślę, że tak, tylko nie jestem w stanie określić, ile czasu to zajmie, bo rzeczywiście Ukraińcy są proeuropejsko nastawieni. Wiele reform już im udało się przeprowadzić. Od 14 roku rzeczywiście ja widzę pewne zmiany, tak? Bo od 14 roku mieszkam w Lwowie i wiele korzystnych zmian już zaszło. Co prawda ta dynamika może nie jest jakaś zadowalająca, ale rzeczywiście starają się swoje państwo demokratyzować, rozwijać i prowadzić jakieś reformy.
Mówiliśmy też o tym kryzysie migracyjnym. Wielu Ukraińców przyjechało do Polski. Już wcześniej było wielu. Jest pewna zasada, że podobno na trzech jeden zostaje. Czy pani też widzi taką perspektywę?
No ja myślę, że część jednak migrantów zostanie. Część po pierwsze ma już rodziny w Polsce. Nie wiem, ile jeszcze ten konflikt potrwa, ale jeżeli, nie daj Boże, on się przedłuży, to myślę, że sobie tutaj jakoś będzie układać swoje życie. Będzie pracować, będzie mieszkać i część myślę, że jednak pozostanie.
Spotkanie z politolożką z Lwowa to jeden z efektów współpracy partnerskiej między Uniwersytetem w Białymstoku a Politechniką Lwowską. Białostocka uczelnia włączyła się także do pomocy Ukrainie oraz przybywającym do Polski uchodźcom, mówi profesor Joanna Sadowska z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Ukraina, zwracając się ku Zachodowi, włącza w ten proces też naukę i zauważyliśmy, że wręcz jest takie oczekiwanie pracowników uniwersytetów ukraińskich, że będą utrzymywali kontakt z zagranicznymi jednostkami i odczuliśmy takie bardzo duże zainteresowanie współpracą z nami, więc przynajmniej kilkanaście razy w roku mieliśmy wizyty stażystów, najczęściej z formuła stażu, czyli naukowcy przyjeżdżają tutaj na jakiś czas, robią badania, nawiązują kontakty naukowe. Owocuje to zazwyczaj publikacjami, uczestnictwem w konferencjach. Nasza współpraca, zwłaszcza naszego wydziału, przypomnę, jesteśmy Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych, jest bardzo naturalna, bo obszar historii Polski i Ukrainy ma ogromną część wspólną, więc to są często te same obszary badań. No, zresztą podobnie można powiedzieć o kwestiach polityki czy stosunków międzynarodowych. Wojna chyba okaże się, no bo trwa, że nawet tą współpracę zacieśniła. Staż pań był zaplanowany wcześniej, kiedy wojna wybuchła. Ja się obawiałam, czy on będzie mógł dojść do skutku. Okazało się, że tym bardziej może pójść do skutku, bo pani tutaj chcąc nie chcąc była zmuszona do wcześniejszego, długotrwałego pobytu w Polsce. Pojawiły się już nowe prośby o współpracę właśnie w okresie wojny. Ze swojej strony uczelnia i społeczność uniwersytetu wspiera Ukraińców w ramach bazy noclegowej Uniwersytetu. Jeśli się nie nie mylę, 20 pokoi, a może nawet więcej, zostało udostępnionych uchodźcom, a wśród pracowników i studentów przeprowadzono zbiórkę pieniędzy po to, aby tym uchodźcom zapewnić jakiś byt. Studenci organizują swoje akcje. Jesteśmy w tej chwili w naszym budynku, który jest przystrojony w barwy ukraińskie. To są takie, no może drobne, ale symboliczne gesty. Bardzo mnie cieszy zaangażowanie naszych studentów. Dla nich ta wojna jest wielkim przeżyciem. Trzeba pamiętać, że to jest młodzież, która urodziła się na przełomie tysiącleci i nie doświadczyła w swoim życiu, w szczęśliwym życiu, takich dramatycznych sytuacji i nie miała kontaktu z uchodźcami, nie obserwowała takich tragedii, więc oni to faktycznie przeżywają i faktycznie chcą pomagać. Więc to spotkanie no, też miało służyć takiemu poszerzeniu ich wiedzy, bo oni tej wiedzy potrzebują, zadają pytania, chcą mieć swoje zdanie.
Mówiła profesor Joanna Sadowska z Uniwersytetu w Białymstoku, a już za chwilę spotkamy się z nowym przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ma nowe władze. Uczestnicy zjazdu na przewodniczącego organizacji wybrali doktora Bazylego Siegienia, który wcześniej pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Nowy lider organizacji uważa, że należy kontynuować dobre osiągnięcia i doświadczenia zdobyte przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Z drugiej strony czas na dostosowanie się do wymogów współczesnego świata i m.in. trudne zadanie pozyskania młodych ludzi.
Szczególnie mam tutaj na myśli młode pokolenie, młodych odbiorców, a to jest wyzwanie dość spore, dlatego że młodzież dzisiaj zainteresować czy aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym, czy chociażby biernym w postaci widza jest niesłychanie trudno, ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. W przeciągu ostatnich 2 lat te imprezy, przedsięwzięcia odbywają się bez udziału artystów z Republiki Białoruś. Wszystko to jest robione własnymi siłami, wykorzystując ten potencjał kulturalny, którym dysponujemy jako mniejszość białoruska w Polsce. Na szczęście jest on dość bogaty i w mojej ocenie coraz wyższy poziom, przynajmniej niektóre zespoły prezentują, szczególnie młodzież jest bardziej profesjonalnie przygotowana do tego, czym się zajmuje. Czy jeśli chodzi tutaj, nie wiem, o jakieś teatralne przedsięwzięcia, czy też muzyczne projekty, to jest to słoneczko w tunelu, które pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć na rozwój generalnie kultury białoruskiej w Polsce. A współpraca dzisiaj z Republiką Białoruś jest praktycznie żadna. I na razie myślę, że przez jakiś czas tak pozostanie. Jak długo to będzie trwać? No myślę, do czasu, aż się sytuacja polityczna nie zmieni u naszych wschodnich sąsiadów. Mam tutaj na myśli zakończenie przede wszystkim wojny na Ukrainie i albo odsunięcie obecnej władzy w Rosji od tejże władzy, albo przynajmniej zmiana, ale nie jest to raczej możliwe chyba, że Putin radykalnie zmieni swoje podejście do sąsiadów. No i oczywiście dla nas z punktu widzenia Białorusinów w Polsce i nie tylko w Polsce ważne jest, jak potoczą się zmiany w Republice Białoruś. Oczywiście wszyscy kibicujemy, ja na pewno kibicuję temu, żeby proces demokratyczny na Białorusi rozpoczął się jak najszybciej i żeby doszło tam do zmiany po prostu władzy, bo ta władza demokratyczną już nie będzie. Jeśli to nastąpi, to wtedy pewnie będzie można wrócić do różnych form czy jakiegoś kształtu współpracy z Republiką Białoruś. Obecnie w mojej ocenie jest to po prostu niemożliwe.
A jak widzi pan współpracę z samorządami, z innymi organizacjami białoruskimi?
Tutaj też pewne problemy się pojawiły i rzutuje na te problemy fakt właśnie wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą. Białorusini bardzo często przez czy większość polską, czy przez inne środowiska narodowe są postrzegani jako poplecznicy obecnej władzy na Białorusi, co oczywiście jest bardzo niesprawiedliwym i daleko idącym uproszczeniem. Ale niestety taka ocena rzutuje też i na naszą działalność i perspektywy dalszej działalności. Wiele osób się może jeszcze nie odwraca, ale już zastanawia, czy warto współpracować z taką organizacją jak BTSK przy organizacji imprez o charakterze białoruskim, kulturalnych imprez. I to też jest wyzwanie i przed naszą organizacją, ale też myślę, że i przed innymi Białorusinami, nawet tymi, którzy jakby nie są aktywni w życiu społecznym czy kulturalnym, ale przecież diaspora białoruska w Białymstoku czy generalnie w Polsce rozwija się i liczebnie się zwiększa. I też mam sygnały takie osobiście, że ci Białorusini, którzy w geście protestu czy ucieczki z Republiki Białoruś, zostawiając swoje ojczyste strony, uciekli do Polski jedni przed prześladowaniami, inni po prostu ze względów ekonomicznych, żeby szukać sobie lepszego życia za granicą, też to odczuwają. Też pewne obawy, pewne lęki u nich już się pojawiają. Chociażby taki prozaiczny przykład samochodu z rejestracją białoruską. Czy ten samochód nie będzie obiektem jakiegoś wandalizmu? Wszyscy, jak to mówią, dostaliśmy rykoszetem za oficjalne stanowisko oficjalnej władzy białoruskiej, czy ta, która obecnie uzurpuje w mniemaniu wielu sobie tą władzę na Białorusi, to rzutuje na zwykłych, przeciętnych Białorusinów, którzy w większości swojej są przeciwni temu, jak wygląda postępowanie Republiki Białoruś dzisiaj, chociażby w stosunku do wojny na Ukrainie, czy wewnętrznej sytuacji w tym kraju.
A współpraca, jak wspomniałem, z innymi białoruskimi organizacjami, nie ukrywajmy, do tej pory nie była ta współpraca najlepsza. Jak pan widzi ją w przyszłości?
Te relacje między BTSK a innymi organizacjami w przeciągu wielu lat nie były mocno przyjazne, nie były takie zażyłe. Natomiast były okresy takiego, można powiedzieć, zbliżenia czy pewnej neutralności. W ostatnim czasie niestety spotykaliśmy się z marginalizowaniem naszej działalności, nazwałbym to nawet wrogim stosunkiem do BTSK wśród przedstawicieli wielu innych organizacji białoruskich. W przyszłości myślę, że jest już ta jaskółka nadziei. Dostałem sygnały od niektórych przynajmniej działaczy białoruskich w Polsce do zbliżenia, do współpracy, a więc w tym kierunku z pewnością będziemy iść i to mnie oczywiście cieszy. W tym kierunku też otwarte będzie BTSK pod moim kierownictwem, żeby iść, wypracowywać pewne zasady współdziałania. Pole do działań jest bardzo szerokie. Wszystkim starczy miejsca, nie musimy ze sobą konkurować, a możemy wypełniać różne nisze. I takie skolerowanie pewnych działań na pewno będzie korzystne dla nas wszystkich. Oczywiście z drugiej strony BTSK nie powinno w mojej ocenie stracić wypracowanych form działalności. Zachować to, co dobre zostało wypracowane już ponad 65 lat istnienia tej organizacji. A więc trzeba to bardzo rozważnie ocenić. To, co dobre, to co spotyka się z pozytywnym odbiorem, zachować, zostawić. No ale oczywiście wymogi współczesności są nieubłagane. Rozwój cywilizacyjny jest dziś na tyle szybki, że wymaga szybkich też reakcji, abyśmy nie zostali w tyle. I to są bardzo poważne, bardzo pewnie też i trudne wyzwania na najbliższy czas funkcjonowania organizacji.
Z przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, doktorem Bazylim Siegieniem, rozmawiał Marek Zabrocki. A organizacja szykuje się m.in. do majowych eliminacji konkursu piosenki białoruskiej, które w tym roku przejdą pod hasłem Solidarni z Ukrainą.
Po sąsiedzku.
W marcu minęło 30 lat od założenia Związku Ukraińców Podlasia. Obchody jubileuszu z powodu wojny nie mogą być huczne, ale z tej okazji na stronie internetowej organizacji tworzy się Galeria 30-lecia, gdzie archiwalne fotografie przypominają historię tworzenia się zorganizowanego ukraińskiego ruchu w naszym regionie, mówi sekretarz Związku Ukraińców Podlasia Ludmiła Łabowicz.
30 lat to jest naprawdę bogata historia, a sam ruch ukraiński, tworzenie się ruchu ukraińskiego to nie 30 lat, ale 40 lat. I w związku z tym, żeby pokazać historię Związku Ukraińców Podlasia, ale też pokazać prehistorię, czyli to, co doprowadziło do powstania Związku Ukraińców Podlasia, to w ramach strony internetowej przez cały ten bieżący rok 2022 tworzymy galerię fotograficzną, która ilustruje te wszystkie inicjatywy podejmowane przez Związek Ukraińców Podlasia, ale też inicjatywy, które miały miejsce wcześniej, ale które były związane z kształtowaniem się tożsamości ukraińskiej na Podlasiu, głównie wśród wśród młodzieży. Dlatego też można tam znaleźć i zdjęcia z rajdów, które odbywały się w latach 80., które konsolidowały młodzież podlaską, również z inicjatyw związanych z powstawaniem kół Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w latach 80., no i później lata 90., czyli takie duże imprezy jak Najwana na Kupała w Dubiczach Cerkiewnych, czy też małe imprezy odbywające się w małych miejscowościach, takie jak Pasynki na przykład, no i też inne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, wszystko to, co związane jest z budowaniem tego potencjału przez środowisko ukraińskie Podlasia w ciągu 30 lat, a nawet jeszcze dłużej.
Ten jubileusz przypadł na marzec, no jak wiadomo, tegoroczny marzec to nie był taki czas do świętowania.
W tym roku trudno było myśleć o jakichś takich większych obchodach, o świętowaniu tego wydarzenia związanego z 30-leciem Związku Ukraińców Podlasia, z racji tego, że trwa wojna i Związek Ukraińców Podlasia, wszyscy członkowie dosyć aktywnie zaangażowali się w pomoc dla uchodźców, w pomoc Ukrainie. Organizujemy jako związek manifestacje. W ciągu ostatniego miesiąca odbyło się już 5 takich demonstracji, również ze środowiskiem białoruskim. I Związek Ukraińców Podlasia, można tak powiedzieć, ma co robić. Właściwie działamy na dosyć takich wysokich obrotach, bo i w Bielsku są zbierane dary, przekazywane dla uchodźców, przekazywane na Ukrainę. Są też organizowane wyjazdy Ukraińców do Finlandii. Każdy indywidualnie, ale też jako organizacja próbuje tutaj swoją cegiełkę dołożyć do tej pomocy, która jest Ukraińcom z Ukrainy, matkom z dziećmi, bardzo potrzebna.
To archiwum, pamiątkowe archiwum 30-lecia wiąże się z tym, że strony internetowe, które prowadzi związek i związkowa i strona czasopisma Nad Bułą i Narwoju, widać takie ożywienie na tych stronach.
W związku z pandemią, która już wiadomo trwała jakiś czas, nie planowaliśmy organizowania jakichś takich wielkich obchodów, bo wiadomo, sytuacja jest niepewna, właśnie pandemia, wojna, a skupiliśmy się na tym, co udało nam się w tamtym roku stworzyć. W tamtym roku udało się stworzyć nową stronę internetową czasopisma Nad Buchą i Narwuju i też w tamtym roku powstała nowa strona Związku Ukraińców Podlasia. Ona została odświeżona i ze strony takiej bardziej statycznej zmieniła się w stronę dynamiczną, nastawioną na to, żeby przekazywać więcej informacji, czyli w tygodniu po tych kilka informacji nowych dajemy. I właśnie w związku z tym, żeby ta strona funkcjonowała, to pojawił się też pomysł, żeby stworzyć taką galerię fotograficzną, żeby dotrzeć do ludzi, budować taki pozytywny obraz naszej społeczności, żeby pokazać, jakie imprezy organizujemy, jakie inicjatywy, że na tych imprezach naprawdę jest bardzo dużo ludzi zawsze, jest dużo widzów, przez nasze imprezy przewijało się dużo zespołów, dużo wykonawców. Obraz bardzo dobrze dociera do ludzi, warto to prezentować, pokazywać i też warto wejść, bo strona internetowa Związku Ukraińców Podlasia jest stroną dwujęzyczną, jest prowadzona i po polsku, i po ukraińsku i również galeria, opisy w galerii są po ukraińsku lub też po polsku, można sobie wejść, poprzeglądać, może gdzieś znaleźć siebie na którejś z imprez sprzed wielu lat.
Mówiła sekretarz Związku Ukraińców Podlasia Ludmiła Łabowicz. To nie jedyny jubileusz, który obchodzi ukraińska mniejszość na Podlasiu. Jesienią 1991 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma Nad Bułą i Narwoju. Z okazji 30-lecia powstał projekt wydania zbioru tekstów publikowanych na łamach czasopisma, które przedstawiają historię, kulturę, kwestie językowe podlaskich Ukraińców. Pomysł wsparła ambasada Ukrainy w Polsce, dzięki której pierwszą tego typu publikację wydano z okazji ćwierćwiecza dwumiesięcznika 5 lat temu, mówi redaktor naczelny Nad Buchą i Narwoju Jerzy Hawryluk.
Obecnie jest to już typowa książka w twardej oprawie z kolorowymi ilustracjami, ponad 200 stron, także osoba, która tutaj po raz pierwszy się spotyka, interesuje się sprawą, znajdzie tutaj, myślę, odpowiedzi na te pytania, które jej się nasuwają. Jaka była historia formowania tutaj tego obszaru ukraińskojęzycznego, etnograficznie ukraińskiego, który rozpościera się pomiędzy Bugiem, Białowieską, Puszczą, no i północnymi brzegami Narwi, ale też na przykład dlaczego ta była taka sytuacja, że dopiero w latach 80. na dobre zaczęła się tutaj formować jakaś grupa świadomych Ukraińców, chociaż oczywiście wcześniej były działania w latach 50. Tutaj przede wszystkim chodzi o Kleszczele, gdzie w 1957 roku powstało koło Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno społeczno-kulturalnego, gdzie działał teatr, który wzbudzał furorę, występując w okolicznych miejscowościach, nawet zajął pierwsze miejsce w takim ogólnopolskim przeglądzie ukraińskich zespołów amatorskich. To były lata 50-60, później to nie bez wpływu komunistycznej ówczesnej władzy zostało, można powiedzieć, spacyfikowane. Ale już w latach 70. pojawiły się osoby piszące miejscową gwarą ukraińską. No a w latach 80. już zaczęła formować się taka grupa, głównie młodzieżowa, ale przyłączyły się do nich też starsze osoby, która zaczęła odradzać właśnie kolo UTSK w Kleszczelach. Powstały kolejne kola w Bielsku, w Białymstoku, w Czerebrze, w Hajnówce. No a później już w 90 roku powstał podlaski oddział Związku Ukraińców w Polsce, ponieważ ta organizacja właśnie w tym roku powstała z przekształcenia, już odkomunizowania, powiedzmy, UTSK. No a 30 lat temu, w marcu 1992 roku, powstał już taki typowo podlaski Związek Ukraińców Podlasia. Książka ma takie trzy główne rozdziały. Pierwszy to jest właśnie, odnosi się do tych wydarzeń lat 50., 60. Mamy tutaj na przykład rozmowy z uczestnikami ówczesnych działań. Artykuły z rozdziału drugiego odnoszą się głównie do spraw języka, spraw formowania naszej świadomości. Mamy tutaj teksty zapisane na przykład miejscowymi gwarami z różnych miejscowości, na przykład z Orli, z okolic Hajnówki, z Podbielnika. Mamy tutaj artykuły na przykład pisane przez językoznawców, jak Michał Sajewicz czy Michał Lesiuk, no a także rozważania różnych osób urodzonych właśnie na naszym terenie, którzy własnym wysiłkiem intelektualnym budowali w sobie tą ukraińską tożsamość narodową. Rozdział ostatni ma tytuł Od nieformalnego do zorganizowanego i tutaj mamy artykuły omawiające już wydarzenia lat 80., pierwsze rajdy organizowane przez młodzież ukraińską, powstawanie KUL Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, no i później już te takie bardziej już zorganizowane działania. Ostatni artykuł dotyczy początków Związku Ukraińców Podlasia, był on napisany w jego 25-lecie. Także myślę, że to taka jakby niewielka encyklopedia tego, co powinien każdy wiedzieć interesujący się sprawami Ukraińców na Podlasiu.
Mówił redaktor naczelny nad Buchom i Narwoju Jerzy Hawryluk. Nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę kolejne spotkania z mniejszościami narodowymi na antenie Radia Białystok i audycje Ukraińska Dumka i Pod Znakiem Pogoni. Do usłyszenia.
Sprawa w tym, że u mnie nie ma dom i za prawem dobrego tonu, jak za prawem dobrego ремені, згадаю, z jakiego ja племені, пригадаю, z jakiego міста, я чекаю на свої гри. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. Гей, люди, такі сути, за де свої бетон, сути, а де шахуватись, суханути люди. Сваю кол і більше, але врешті, а втім, як у мене будів, я лишила його на людей, на котів, а пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі сути, за де свої витоні, сути, а де шикуватись, сухнути людям. Шу друг сорту алюти. чуємо тису, такими стрить усю моє пицами, гепицами, сповнюють все сенсами, сенсами.